13 minut po godzinie 8 w naszym studiu jest już Patrycja Jęczmionka i jej gość. Zapraszam serdecznie.
Poranny gość. Radia Rodzina.
A z nami Paweł Hreniak, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
I kto byłby obecnie najlepszym kandydatem na prezydenta z ramienia waszego ugrupowania?
No, to jest pytanie, na które pewnie...
O poranku byśmy się obudzili.
Na które pewnie uzyskamy odpowiedź. Myślę, że w okolicach 11 listopada...
Tak. Symbolicznie.
Było, tak, zapowiadane. To jest ważny dzień w kalendarzu każdego Polaka i myślę, że też taki dobry moment na przekazywanie ważnych informacji i pewnie w okolicach 11 listopada albo może w tym dniu uzyskamy odpowiedź na to pytanie. Jeżeli pani pyta, pani redaktor, o konkretne nazwisko, niestety nie potrafię odpowiedzieć. Ja myślę, że nie zostało jeszcze to zadecydowane. Cały czas są analizy przeprowadzane przez zespół, który powołał pan prezes Jarosław Kaczyński. Ja nie funkcjonuję w tym zespole, więc nie mam na bieżąco informacji.
Może pan coś usłyszał, bo wie pan, ciekawość wyborców podsycają sami politycy.
No tak, ale to myślę, że taka ciekawość trochę bez sensu podsycana, bo to zwyczajnie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Niecierpliwość tutaj myślę, że nie jest wskazana.
A dla pana, czy to powinna być stara twarz, czy też nowa? Czy jest możliwy de facto nowy potencjalny kandydat, by go wypromować też w tym czasie?
Ja myślę, że trzeba takiej osoby, która pokaże też, że otwieramy się na nowe środowiska, nowe pokolenia, ale z drugiej strony musi być to osoba, która ma doświadczenie w życiu publicznym. Bycie prezydentem Rzeczpospolitej to jest ogromne wyzwanie, więc to nie może być ktoś, kto takiego doświadczenia nie ma, jest całkowitą świeżonką. To musi być osoba, która ma dobry fundament do tego, żeby sprawować tę funkcję.
No
i cały
kobietą.
To jest problem. No, to akurat wychodzi z tych badań, czego Polacy tak naprawdę oczekują.
No, ja dzisiaj wiem, ja tutaj dzisiaj mamy szpileczkę wkładam.
No dzisiaj mamy czasy bardzo niebezpieczne i Polacy, tak wynika z tych analiz.
Czyli pan też tutaj zgadza się z prezesem, że to jednak no, powinna być płeć.
Brzydsza, tak. Ja myślę, że to jest tak, że no, nawet
to
nie zdanie
pan
prezesa.
To trochę mnie pan dyskryminuje, bo myślałam, że
czy
w przyszłości
ja to
będę
Polacy
mogła obiegać. Dobrze.
Nie, w przyszłości myślę, że nie ma nic.
Jak zmieni się prezes partii waszej Prawa i Sprawiedliwości, to ja teraz podam nazwisko. Mariusz tak. Błaszczak, szef klubu PiS. Tak czy nie, zdaniem pana? Powinien
myślę,
być.
Że tak, łączy te dwie.
Dobra. Prezes IPN Karol Nawrocki.
Też jest dobrym kandydatem.
Europoseł, były kandydat na prezydenta stolicy Tomasz Bochański.
Bardzo sympatyczny człowiek, też uważam, że jest dobrym kandydatem, więc no, to jest cały problem tak naprawdę.
Który... A pan poseł Marcin Przydacz?
No to nazwisko ostatnio się pojawiło, no, z całą pewnością ogromne doświadczenie.
Mówi się, że orbituje.
No zobaczymy, to
czyli nie jest pan przekonany,
te nazwiska
rozumiem,
się,
te trzy pierwsze są...
Jeszcze do niedawna mówiło się o Zbyszku Boguckim, więc tak, te nazwiska się pojawiają, znikają, one są tworzone bardzo często gdzieś tam...
A z tej trójcy, kto dla pana byłby najlepszym kandydatem? Zapytam o opinię.
Nie.
No sympatyzuje pan, panie pośle.
Ja z całą trójką sympatyzuję i trzymam kciuki.
Ale zawsze jest tak, coś szala się przychyla na prawą stronę, na przykład Prawo i Sprawiedliwość.
Ale naprawdę to jest tak, że moje nawet jakieś osobiste sympatie tutaj nie mają większego znaczenia. Ważne jest to, żeby ten kandydat, który wskażemy, miał prawicowe poglądy, zdrowy kręgosłup, a wszystkie te osoby te cechy posiadają, doświadczenie
i
otwartość.
Bez Prawa i Sprawiedliwości,
a z drugiej strony wygrać wybory.
Kompletnie
i to jest najważniejsze.
Nowy kandydat?
Nie, kompletnie nowy myślę, że, że nie, bo tak jak powiedziałem, no to musi być osoba, która ma odpowiednie doświadczenie w sferze publicznej i kręgosłup.
To tutaj nic nie wyciągnę, panie pośle, od ciebie. A jaka jest szansa, tak, że Ziobryści zasilą wasze ugrupowanie? Czy dojdzie do fuzji?
No myślę, że tak. I na to jest ogromna szansa. Spotykamy się w najbliższą sobotę w Przysusze na kongresie. To będzie kongres, wszystko na to wskazuje, zjednoczeniowy. Połączymy się z Solidarną Polską. I myślę, że to jest coś, czego też wyborcy Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy oczekują. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie głównym niszczycielem tego, co udało się przez ostatnie 8 lat budować, jest obecna koalicja, więc my po stronie Zjednoczonej Prawicy musimy się jednoczyć i tak odbieram ten sygnał i akurat jestem zwolennikiem tego ruchu.
Ale nie wszyscy chcą zjednoczenia. Słowa Michała Dworczyka, który twierdzi, że właśnie ugrupowanie przyczyniło się do waszej porażki w wyborach.
Co do porażki, są różne głosy, kto się do tego przyczynił. Myślę, że najrozsądniej byłoby tutaj powiedzieć, że jest to wina wielu osób i wielu środowisk, które tworzą Prawo i Sprawiedliwość. Nie wszyscy przyłożyli się do ostatnich wyborów tak, jak powinni. I ja bym raczej w tym duchu się wypowiadał. No,
czy nie podpisuje się pan pod
nie, nie, myślę, że to.
A nie uważa pan poseł, że to jest szkodliwe?
Wypowiedź.
No właśnie.
Niepotrzebna wypowiedź.
Cyniczne, myślę, radykalne i nastawione na swój indywidualny, ale partyjny interes polityczny. Takie są osoby w suwerennej Polsce.
Nie, nie.
To słowa Michała Dworczyka.
Dlatego mówię, że to są głosy i słowa niepotrzebne. Uważam, że w Solidarnej
Polsce... Może pan by chciał powiedzieć panu europosłowi, Michał, no, stopuj na drugi raz, jeżeli chcemy jedności.
Znamy się, więc na pewno, jeżeli tylko się spotkamy...
A czy to jakieś osobiste takie animozje, czy może nie, to być jakaś gra frakcji?
Myślę, że poseł Michał Dworczyk być może ma takie przekonanie i takie poglądy, ale uważam, że one nie są trafione. Tak jak mówię, jeżeli byśmy szukali powodów porażki Zjednoczonej Prawicy, to każdy powinien się uderzyć tutaj w piersi.
To, co wydarzy się na sobotnim zaplanowanym na 12 października kongresie zjednoczeniowym Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski. Połączenie, rozumiem?
Tak, raz, że połączenie. Mhm. Myślę, że to będzie ważna rzecz. No, po drugie, będziemy zmieniali statut Prawa i Sprawiedliwości. Okay. Będziemy tworzyli nowe ciało, komitet wykonawczy. No, to się porównuje do takiego zarządu, który będzie na bieżąco kierował pracami Prawa i Sprawiedliwości. No i będziemy mieli takie ciało, które ktoś tam, myślę, że trafnie porównał do Rady Nadzorczej spółek czy fundacji.
Kto będzie zasilać?
No, tam będą osoby o doświadczeniu politycznym, przede wszystkim prezes, wiceprezesi, te osoby, które tworzyły i tworzą dziś Prawo i Sprawiedliwość, a na bieżąco...
Ale także i Suwerenną Polskę, wiceprezesów partii?
No pewnie tak.
Mogą to być Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki?
No wszystko na to wskazuje,
chciałby
że...
Chciałby pan?
No ja nie mam nic przeciwko. No to są negocjacje, które są gdzieś tam prowadzone na poziomie krajowym i to są, myślę, że powinny być osoby, które są liderami tamtego środowiska. Czy to będzie jedna osoba, czy dwie, no to jest już inna rzecz. No i będzie ten komitet wykonawczy, który będzie na bieżąco kierował partią. No i będziemy tworzyli, wracamy do tego, co już było pewien czas temu, czyli okręgi Prawa i Sprawiedliwości, te partyjne, będą obejmowały były okręgi poselskie. Więc tutaj we Wrocławiu wracamy do tego, co było kilka lat temu, czyli będzie okręg byłego województwa wrocławskiego, będzie okręg wałbrzyski, będzie okręg jeleniogórsko-legnicki. Więc będą trzy struktury Prawa i Sprawiedliwości na terenie Dolnego Śląska. W tym momencie mamy jedną, dużą.
Czy po takim wchłonięciu fuzji powinna być zmiana nazwy partii?
Ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby zostać przy tej nazwie. Ja nie uważam, że to jest coś, co należy,
plus.
Co należy zmieniać. Ludzie, myślę, że mimo wszystko dobrze kojarzą to logo. No i to trzeba wypełniać nową treścią. No, mamy piękną historię w tym ośmioleciu ostatnim, jeszcze wcześniej dużo udało się zrobić i będziemy wypełniali pewnie to logo Prawa i Sprawiedliwości nowymi historiami, nową przyszłością, więc nazwa, myślę, że tutaj to jest jakaś rzecz wtórna, a tak naprawdę nawet byłaby szkodliwa dla wizerunku Prawa i Sprawiedliwości, bo to by znaczyło, że próbujemy się od czegoś odciąć, a tak naprawdę wiele dobrych rzeczy udało się dla Polski zrobić. Ja tutaj nie widzę powodu, żeby się odcinać od naszej nazwy.
Skoro będziecie tworzyć wspólne ugrupowanie suwerenną Polską, to zapytam, no być może to będzie jeden z wiceprezesów, czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa?
No, ja przypomnę, że Komisja Śledcza do spraw Pegasusa, no jak orzekł Trybunał Konstytucyjny, została powołana niezgodnie z prawem, więc no, to jest rzecz pierwsza, która... Myślę, że tutaj jest najistotniejsza i najważniejsza, a czy minister Ziobro stanie, czy też nie, no to w tym kontekście, o którym mówię,
to
będzie pewnie jego decyzja. No, no przede wszystkim jest osobą dzisiaj, która choruje, ciężko choruje, bo choroby, no, to jest wiedza przecież publiczna, choroby nowotworowe to są ciężkie choroby i dzisiaj męczenie człowieka w ten sposób, no, nawet psychicznie, tak, to można do tego porównać, no, jest czymś no, bardzo mocno szkodliwym i takim nie na miejscu, tak delikatnie powiem.
Czy powinna powstać komisja do spraw rozliczeń po powodzi rządu?
Ja myślę, że wszystkie rozliczenia najpierw trzeba rozpoczynać od tego, co jest dostępne, więc no pewnie jakieś zapytania poselskie, kontrole poselskie, interwencje, to są te narzędzia, które posiadamy. Jeżeli okazałoby się, że instytucje państwowe typu no, na przykład prokuratura czy właśnie nie wiem, komisje sejmowe nie są w stanie wyjaśnić tego, jak przebiegła powódź i co się wydarzyło, no to wtedy powinny takie komisje nadzwyczajne, sejmowe do spraw rozliczenia powodzi powstać. Ale najpierw dajmy szansę tym wszystkim instytucjom, które są do tego powołane. Sejmowe komisje nadzwyczajne do spraw rozliczania czegokolwiek no, powinny dopiero powstawać wtedy, kiedy państwo polskie sobie nie radzi z rozliczeniem.
Powódź na południu kraju, panie pośle, pokazała także niedoskonałości obecnego pewnego modelu informowania i reagowania na taki kryzys. Konieczne są przepisy systemowe o obronie cywilnej ludności?
No, mamy ustawę.
Pan pracuje w takiej podkomisji.
Tak, powołaliśmy. No, mamy ustawę o zarządzaniu kryzysowym. To jest ustawa z 2007 roku. To jest główne narzędzie zachowywania się różnych instytucji w czasie klęsk żywiołowych. No i mamy prace, rozpoczęły się te prace w końcu. My już w kwietniu składaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość taką ustawę, ale zaczęły się prace nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, czyli taka ustawa, która będzie spajała wszystkie instytucje i przygotowywała do klęsk żywiołowych, sytuacji kryzysowych w czasie pokoju, ale co akurat tutaj być może nawet istotniejsze, będzie przygotowywała państwo polskie obywateli do, no, do wojny, tak? Gdyby zaszła taka potrzeba, obrona cywilna musi funkcjonować. Zaczynamy te prace. Tam są faktycznie też kwestie związane, opisane kwestie związane z informowaniem mieszkańców. To ta klęska, która, z którą mieliśmy do czynienia w Kotlinie Kłodzkiej, chociażby pokazała, że z tym przepływem informacji, no tutaj mam na myśli chociażby tamę na Stroniu Śląskim, brak informacji, że ona pękła. Oficjalnie chyba kilka godzin później dopiero podano te informacje. No pokazuje, że coś tutaj nie działa. No ten system alarmowy będzie... Oczywiście tak jak funkcjonuje to teraz, to będzie ten system teleinformatyczny, komórkowy, ale to też będzie system sygnalizacji dźwiękowej, sygnalizacji również takiej bezpośredniej, gdzie wójtowie i burmistrzowie, starostowie będą mieli możliwość informowania ludności. No, teraz też mieli taką możliwość. Ale co jest dla mnie dość dziwną rzeczą, samorządy z Kotliny Kłodzkiej nie były do tego, przede wszystkim starostwo, nie były do tego przygotowane. A dlatego mnie to dziwi, bo Kotlina Kłodzka jest miejscem, gdzie te powodzie bardzo często się zdarzają. I gdzie, jak gdzie, ale tam akurat starostwo odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe powinno mieć pełną świadomość tego, jak się zachować w trudnej sytuacji.
A kiedy ustawa?
Absolutnie nie moc.
No, mogłaby zostać wprowadzona w życie, bo teraz praca?
No właśnie mieliśmy w tym tygodniu mieć pierwsze posiedzenie podkomisji, która została powołana, sejmowej, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ona nie została zwołana, nie wiem dlaczego. To jest komisja prowadzona przez posła z Platformy Obywatelskiej, ale myślę, że w przyszłym tygodniu spotkamy się i tak jak patrzę, to jest duża, ciężka ustawa, ale myślę, że no, listopad, powinna ta ustawa wyjść z Sejmu, pewnie później Senat, pan prezydent i do końca roku powinna funkcjonować.
Rząd przyciął wydatki w budżecie na rok 2025. Pojawiły się w nim nowe środki dla powodzian i na odbudowę. Wczoraj Krzysztof Kolany, nasz poranny gość, analityk rynków finansowych, buczał na antenie Radia Rodzina. Przyszłoroczny budżet państwa to jazda po bandzie, szaleństwo. No, skąd brać te pieniądze na odbudowę? No, mógłby pan to skomentować, panie pośle?
No, ja pamiętam historię, jak Platforma Obywatelska oskarżała nas, że przekazujemy środki na telewizję publiczną. Ja przypomnę, że w tym roku Platforma Obywatelska przekazała na telewizję publiczną, która jest w likwidacji, czyli tak naprawdę powinna być zwijana zgodnie z prawem, a nie łożone tam pieniądze i rozwijana, przekazała 3 miliardy złotych, ostatnio 700 milionów. Więc jeżeli skąd brać pieniądze, to chociażby z tego, co sami mówili, że należy brać. No, pokazuje to pewien cynizm ze strony obecnej koalicji rządzącej. Ja przypomnę, że w ramach rezerwy związanej z odbudową, oni zwiększyli budżet tylko o 1 miliard złotych, a na telewizję Neo TVP dają 3 miliardy złotych. No to coś tutaj nie halo.
Zmiany w kadrach totalizatora sportowego. Chciałabym jeszcze na koniec komentarz. Lukratywne stanowiska zająć mieli działacze koalicji rządzącej. Czy to nie jest trochę kalka Prawa i Sprawiedliwości?
Ja myślę, że Platforma idzie swoją drogą i to dużo, dużo gorszą niż Prawo i Sprawiedliwość. My też oczywiście błędy popełnialiśmy, ale oni robią to w trybie jakimś ekspresowym, tym bardziej, że cynicznie mówili.
To jest bardziej tłustym kotem w partiach. No, kto ma bardziej tłustsze koty, to pytanie się pojawia dzisiaj.
Jak widać przyrost, to chyba sprawa jest jasna, że dzisiaj w koalicji.
Pan ma kota?
Nie, ja jestem psiarz.
Paweł
i chomik.
I chomik. Paweł Hreniak, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Rodzina.